czym nam się dzisiaj kojarzy kuchnia orientalna? Ogromnej ilości osób z kebabem wcinanym podczas powrotu chwiejnym krokiem do domu o jakiejś dziwnej porze. Z kolei innym ceniącym zdrowy tryb życia z modnym ostatnio hummusem. Prawda jest jednak taka, że kuchnia orientalna jest obecna w naszej kuchni w znacznie większym stopniu i to od dawna. Jak to się wszystko zaczęło? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez kuchnię. Pierwsze znane nam źródła mówiące o obecności na ziemiach zarządzanych przez polskich władców kupców ze wschodu pochodzą z czasów Kazimierza Wielkiego. Z jednego z poprzednich odcinków wiemy już, że nawiązał on kontakty z kupcami włoskimi, ale i jak widać na wschodzie dbał o interesy. Karawany ciągnące od Kaffy pierwszy istotny przystanek robiły we Lwowie, a później rozchodziły się do innych miast, jak choćby Kraków. Jakie spożywcze specjały wieźli pierwsi kupcy z dalekich stron? Oczywiście, że wino! Konkretnie małmazje, czyli wino słodkie z terenów Grecji. Handlowali nim prawie wyłącznie Ormianie, dzięki których smykałce marketingowej wino zyskało ogromną popularność i po jakimś czasie mało kto w wyższych sferach mógł sobie wyobrazić wznoszenie toastu przy deserze innym trunkiem niż ten. Jeśli mówimy o przenikaniu się kuchni polskiej i orientalnej, to już na samym początku musimy sobie opowiedzieć o przyprawach, bo one trafiły do nas również w pierwszej kolejności i o ile, jak już wiemy z poprzednich tygodni, nasi przodkowie do niektórych włoskich trendów długo musieli się przekonywać, tak w orientalnych przyprawach zakochali się momentalnie i często aż do granic rozsądku. Imbir, szafran, pieprz czy cynamon nadawały zupełnie nowego smaku, na przykład mięsom. Pomagały też uratować potrawy, które do świeżych już raczej nie należały, co niestety jest do dziś znaną praktyką w różnego rodzaju małych gastronomiach. Doceniano też inne zalety przypraw, jak choćby właściwości barwiące szafranu, czy zbawienny wpływ na trawienie. Niektórzy się czasem zapędzali w gloryfikowaniu przypraw z dalekich stron i przypisywali im właściwości oczyszczające krew, ale to dobrze oddaje ogólną atmosferę uwielbienia dla przypraw, panującą u nas nieprzerwanie od XIV-XV wieku aż do wieku XIX, kiedy to zapanowała przytłaczająca moda na kulinarne wpływy francuskie. Co oczywiście nie znaczy, że kompletnie przestano używać na przykład szafranu, bo dodawano go nadal, na przykład do wódek. Oczywiście, gdyby nie przyprawy korzenne, to nie byłoby też wariacji miodownika, znanej powszechnie jako piernik. Jednak orientalnym inspiracjom zawdzięczamy również całą gamę dodatków do ciast, bez których ciężko sobie wyobrazić na przykład mazurki. Tak jest, chodzi o bakalie. Polacy oszaleli na punkcie bakali. To między innymi za ich sprawą import towarów ze wschodu na przestrzeni kilku dekad zwiększył się 10-krotnie. Bakali nie używano jednak tylko jako dodatku. U prawdziwych bogaczy traktowano je jako jedno z dań, na przykład podczas wigilijnej uczty, bo kolacją ciężko tę imprezę było nazwać. Jednak bez bakali można żyć, bez szafranu też. Ale bez kawy? To chyba najważniejsza rzecz w naszej kuchni, która przywędrowała ze wschodu razem z wojną. Podczas odsieczy wiedeńskiej nasi wojownicy z królem Janem III Sobieskim na czele zetknęli się po raz pierwszy z tureckim zwyczajem picia kawy. I nic potem nie było już takie samo. Choć nie jestem przekonany, czy nasz władca docenił marketingowy potencjał tego napoju, bowiem ogromne zapasy kawy, które zdobyto w obozie przeciwnika, dał on w nagrodę swojemu tłumaczowi, Kulczyckiemu. Z drugiej strony król nigdy nie musi dorabiać na boku, może więc stąd taka decyzja. Tak czy inaczej tłumacz okazał się rekinem biznesu, bo szybko otworzył w Wiedniu pierwszą w Europie kawiarnię. Na naszych ziemiach zwyczaj picia kawy najszybciej upowszechnił się w Gdańsku. Przez dłuższy czas była to rozrywka dla najbogatszych, którzy w swoich pięknych dworach mieli kawiarki. Ale nie były to takie specjalne dzbanki, które dziś znamy pod tą nazwą. Kawiarką nazywano osobę ze służby, odpowiadającą wyłącznie za sporządzanie tego aromatycznego napoju. Dziś najpopularniejsza w naszej części świata jest kawa brazylijska. Natomiast przed wiekami wyznacznikiem jakości była turecka mokka, która parzona z wyjątkowym namaszczeniem urzekała nie tylko podniebienia naszych przodków. Pewien niemiecki podróżnik w 1791 roku zapisał, że w Polsce dwie rzeczy są bezapelacyjnie najlepsze na świecie. Chleb i kawa. O kawie tak jeszcze pisał. Podaje się ją tutaj niezwykle klarowną i mocną, a śmietankę bardzo tłustą. Toteż nie pije się tutaj kawy więcej niż filiżankę. No ale co to musiała być za filiżanka? A właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, to wiele nazw, których używamy do dziś, również jest pochodzenia orientalnego. Wspomniana już filiżanka, ale też imbryk, czara czy czarka, a to absolutnie nie koniec wschodnich inspiracji w naszym menu. No bo skąd indziej mogło przywędrować do nas danie o nazwie Tatar? Zatem temat ten będziemy jeszcze kontynuować za tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia!